Przed mikrofonem Izabela Sałamacha. Dzisiaj moim rozmówcą jest Maciej Kawecki. Rozmawiamy o nowych technologiach, o zmienianiu świata i propagowaniu nauki. Czy masz świadomość, że przez to, że rozmawiasz z tymi ludźmi o ich osiągnięciach, to, że zmieniasz ich świat? Że jeśli napiszesz jakiś wpis w mediach społecznościowych, czy zrobisz jakiś materiał filmowy, to zmieniasz ich dotychczasowe życie. Wychodzą z cienia czasem, stają się obiektem zainteresowań, a na pewno medialnego, a także powszechnego. Czy ktoś już się czasem poskarżył na ten rozgłos, który się pojawił? No i mam pytanie, czy ci bohaterowie może właśnie z jednej strony rozgłos, a z drugiej strony, czy traktują to spotkanie z tobą jako wsparcie ich naukowej kariery?
Zdarzały się przypadki, gdy ktoś był już tym po prostu zmęczony. Kiedyś udostępniłem taką historię, Dawid Kopik, student dzisiaj już drugiego roku na Uniwersytecie Yale, gdzie rzeczywiście z nieznanych mi przyczyn, może to był sezon ogórkowy, jakby media żyją swoim własnym życiem w pewien sposób. Nie da się jakby zaplanować wiralu, w cudzysłowie, medialnego. On zdecydowanie się nim stał, to znaczy był gościem wszystkich tych głównych programów newsowych w Polsce. Do dziś zastanawiam się dlaczego, dlatego, bo przecież udostępniam masę historii osób, które dostają się na Harvard, na Oxford. Akurat ta historia Dawida jakoś bardzo ludzi zainteresowała i rzeczywiście on był bardzo zmęczony tym i prosił mnie o to, żeby już nie publikować nic na jego temat, dlatego, bo chce się skupić na nauce, na pracy, więc takie historie się zdarzają, ale jednak ja staram się publikować historie osób, które są na to gotowe, które tego w jakimś zakresie też potrzebują. Większość z tych ludzi, ja też w ten sposób kieruję komunikację, żeby akcentować ją na to, co ci ludzie konkretnie potrzebują. Czy ona jest adresowana do konsumentów, bo technologia, którą stworzyli, potrzebuje rozgłosu i po prostu klientów. Czy ona jest adresowana do środowiska naukowego, dlatego, bo ktoś potrzebuje do swojej grupy badawczej członków zespołu, czy to jest po prostu społeczne poinformowanie o wynikach badań, bo to też jest coś zupełnie innego, że są po prostu przełomowe badania i warto o nich poinformować. Więc staram się to też personalizować. Nie każda oczywiście osoba jest gotowa, ale ta świadomość jest już wyższa. Coraz większy odsetek, co mnie bardzo też cieszy, to są osoby, naukowcy, którzy sami do nas piszą. Jeżeli ktoś sam pisze, no to jest na to gotowy siłą rzeczy, no zna profil, wie, z czym się to wiąże, więc w tym sensie jest to łatwiejsze wtedy.
A powiedz mi, a masz jakiś swój ulubiony przykład, albo czujesz, że dla jakiejś konkretnej osoby no rzeczywiście poświęcił taką odskocznią naukową? Znaczy może nie naukową, tylko odskocznią do dalszej kariery.
Tak, no na pewno. Takich osób jest dużo. Jest nim Max Paczyński. To był młody 16-latek, dzisiaj prawie 20-latek, ale to było wiele lat temu, który wygrał w San Francisco globalny konkurs Intela, stworzył algorytm diagnozujący zasypianie za kierownicą. Nim wygrał konkurs globalny. Jemu to bardzo pomogło. Potem rzeczywiście ten rozgłos, który uzyskał, dał mu współpracę z największymi firmami na świecie, więc i to się od tego zaczęło. Ta informacja gdzieś przeminęła zupełnie. Ja po kilku miesiącach ją odgrzebałem i trochę rzuciliśmy światła na Maxa. Więc jak najbardziej znam takie historie. Ale to też Jeremy Habros teraz, który po skończeniu medycyny na Cambridge dostał się na Harvard, potrzebował po prostu pieniędzy na studia i to, że udało nam się zrobić dookoła Jeremiego rozgłos, spowodowało, że udało mu się znaleźć kilkaset tysięcy złotych na to, żeby pokryć czesne na Harvardzie. Więc on miał też jakąś swoją konkretną agendę, którą udało się zrealizować. Więc tak.
To już o tej zmianie, którą niesiesz tym młodym ludziom mówiliśmy, ale wydaje mi się, że skala twojego oddziaływania jest szersza. Poprzez rozpowszechnianie osiągnięć młodych Polaków wpływasz na społeczeństwo. I mówię to takiej przeciętnej Kowalskiej, którą jestem ja też. I po pierwsze, edukując i uświadamiając nas, że mamy wśród naszych rodaków niesamowicie zdolnych, mądrych ludzi, często o sukcesach rozwiązań, które nie mieszczą nam się w głowie ze względu na skomplikowany temat, nazewnictwo, proces. No i właśnie o to pytam, że zmieniasz nasze funkcjonowanie, w sensie szerząc też informacje takie, które na co dzień do nas nie trafiają, bo są albo skomplikowane, tak trudno podane, czy zamknięte właśnie do tego świata nauki, trzeba być sobie tam profesjonalistą w danej dziedzinie, żeby zrozumieć, o co tam chodzi, a ten twój sposób podawania no jest taki przystępny bardzo.
No, przede wszystkim my żyjemy w świecie informacji negatywnej. Ta negatywna informacja się przebija. Natomiast to jest też trochę odbicie od tego negatywnego świata, który nas otacza. Żeby nie wchodzić w pewną formę propagandy sukcesu, opierając się na faktach, są takie obszary nauki, w których my naprawdę mamy wyjątkowy potencjał. Nikt z nas nie zna oczywiście przyczyn, jak to się dzieje, że Polacy obiektywnie są bardzo dobrymi matematykami. Jak to się dzieje, że od wielu, wielu lat olimpiady takie jak informatyka i matematyka, my jesteśmy w top 3 na świecie. W tym roku, jeśli chodzi o Międzynarodową Olimpiadę Matematyczną, jesteśmy najlepsi na świecie, jeśli chodzi o rozgrywki zespołowe. W indywidualnych rozgrywkach też otrzymaliśmy najwięcej złotych medali. Europejskie Towarzystwo Matematyczne wręczyło 2 nagrody za wyjątkowe wyróżnienia w matematyce. Otrzymało ich 2 polskich matematyków. Szkoła zresztą Banacha Tarskiego. Może to jest gdzieś przyczyna, może przyczyną jest to, w jaki sposób prowadzona jest nauka matematyki w szkołach podstawowych, że ten taki nasz pruski, tradycyjny model nauki matematyki, on się jednak sprawdza. Niemniej jednak na pewno mamy ogromny potencjał i jest on zupełnie niewykorzystywany w naszym kraju. To jest ta negatywna część informacji. W związku z tym, no ja gdzieś tam staram się chociaż pokazać ten potencjał tych ludzi i te osiągnięcia, żeby one się przebiły do opinii publicznej, dlatego bo mam wrażenie, że to w jakiś sposób ma szansę pączkować po prostu. Czyli może inny młody człowiek się zainteresuje przez to nauką. Może on powie, no to może ja się przygotuję do takiej Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej. Oni się stają takimi środowiskowymi bohaterami i w tym sensie tworzy się modę na naukę. Idealnym standardem byłoby, gdybyśmy stali się społeczeństwem opartym na wiedzy i na nauce. Dlatego, bo oczywiście nauka jest w ogonie tych spraw publicznych, o których rozmawiamy. Nas interesuje, nie wiem, aborcja i o tym rozmawiamy bardzo interesująco. Interesuje nas CPK, interesują nas decyzje o charakterze czysto politycznym, rozliczenia, wyroki sądów i to jest wszystko ważne. Natomiast nie ma kraju bez rozwoju, a nie ma rozwoju bez nauki po prostu. I w tym sensie ta moda na naukę jest niezwykle istotna, bo ta moda powoduje, że politycy w pewnym momencie uświadamiają sobie, że społeczeństwo oczekuje inwestycji w naukę. My jesteśmy dzisiaj krajem, który mimo swojego potencjału w ogóle w naukę nie inwestuje. U nas inwestycja to jest 1,5% PKB. W krajach wpatrzonych w naukę, takich jak na przykład Izrael czy Chiny, o których można mówić wiele złego, ale na pewno są społeczeństwem opartym na nauce i na wiedzy, to jest 6-7% PKB. Za każdym razem mówię, że jeżeli chcemy wykorzystać ten potencjał, my musimy co najmniej zwiększyć te nakłady do 2,5-3%. Ale to się nigdy nie wydarzy, jeśli społeczeństwo nie będzie tego oczekiwało po prostu.